Ale zaczynamy od badań, od tego, w jaki sposób młodzież jest dzisiaj przepytywana, jaki to ma wpływ na nich, czy czasami nie są to szkodliwe narzędzia i szkodliwe pytania dla ich rozwoju. O tym porozmawiamy z naszym gościem. W studio jest już pan Janusz Sielicki, prezes zarządu... Członek, ale no to na stronie mają państwo źle. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. Dzień dobry, witam serdecznie.
Jestem partnerem w firmie badawczej Center, która prowadzi również, koleżanki z naszej firmy prowadzą taki portal socjolożki.pl, który służy upowszechnianiu wiedzy na temat badań, tłumaczeniu, jak czytać badania, jak je rozumieć.
No to może zacznijmy od takiego głośnego badania, które odbywało się w ubiegłym roku, ale myślę, że cały czas jest w jakimś mniejszym lub większym stopniu wdrażane do polskich szkół. Mówimy oczywiście o Fundacji UNAWESA Martyny Wojciechowskiej. Badanie, którego wyniki są druzgocące, możemy powiedzieć, bo wynika z nich, że bardzo wiele dzieci ma problemy z depresją. Wiemy, że co trzecie dziecko nie ma chęci do życia. Prawie 70% uczniów chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie i tak dalej, i tak dalej. Jak pan się odnosi w ogóle do tych narzędzi, które są wykorzystywane w tym badaniu? Bo powiedzmy, że to jest ogromna liczba, niemalże 200 tysięcy dzieci przepytanych w Polsce.
Tak, to tutaj działa magia liczb. Może zacznijmy od tego, że ten projekt badawczy i w ogóle sam problem oczywiście dotyczy jednej z najważniejszych rzeczy, którą mamy w tej chwili, czyli kryzysu psychicznego zarówno całego społeczeństwa, jak i młodzieży, który szczególnie się nasilił w okresie pandemii, kiedy młodzi ludzie zostali odcięci od środowiska rówieśniczego, zamknięci w czterech ścianach i jeżeli mieli jakieś problemy, z którymi sobie mogli radzić wychodząc z domu, to ten problem zaczął narastać. No i w efekcie po pandemii sytuacja jest tragiczna. Pytanie, czy te liczby, które pani przytoczyła, są prawdziwe. Tego nie wiemy. Problem z tym badaniem polega na tym, że zostało ono zrealizowane w taki sposób, że nie wiadomo, czy tak naprawdę 1/3 tych dzieci, czy 20%, czy 15%, a może 60%.
Ale te liczby podawane są jako twarde dane.
No one są po prostu nadinterpretowane, bo to jest 30% dzieci, które zostały zbadane, a nie dzieci w Polsce. Natomiast interpretacja, którą stosują autorzy, niestety sugeruje, że to są wyniki dla całej populacji dzieci. Tutaj mamy dwa problemy. Po pierwsze, w samym narzędziu, które stosowano, użyto nieetycznych sformułowań, których żadna komisja etyczna uczelnia nam przykład nie doprowadziła, ponieważ tam badano na przykład dzieci w sytuacji w takiej, że one siedzą w szkole, w klasie, tak, na monitorze, odpowiadają na to pytanie i nie wiemy, czy jest interakcja między nimi, czy się umówiły, że wszystkie kłamią, czy się umówiły, że mówią prawdę, czy się wstydzą przyznać do prawdy, czy nie. Jest to kompletnie niekontrolowalne. I w związku z tym,
czy to w ogóle jest kontrolowalne?
Takie badania się robi, ale robi się je trochę inaczej.
Na przykład jak?
Na przykład jest badanie ESOP-2, sfinansowane z Unii Europejskiej, robione trochę wcześniej, w zeszłym roku, które pokazuje na próbie reprezentatywnej zarówno małych dzieci, jak i takich średnich dzieci, jak i dorosłych, problemy psychiczne Polaków. I na przykład młodzi dorośli, znaczy dzieci w wieku tych 7-17 lat, według tego badania około 13% ma problemy, jakiekolwiek zaburzenia psychiczne bieżące. 13%, czyli dwukrotnie mniej, ale to badanie zostało zrobione w sposób prawidłowy na reprezentatywnej próbie, czyli tyle samo na przykład mamy dzieci z małych miejscowości, średnich, dużych. A w tym projekcie, o którym mówimy, zacznijmy też od próby, która była kompletnie przypadkowa. Autorzy chwalą się tym, że na przykład ile było najwięcej w różnych miastach i tam na przykład jest Płock. I w Płocku było więcej ankiet zrealizowanych niż w Krakowie czy w Poznaniu. No i bardzo fajnie. Tylko czy to oznacza, że wyniki są reprezentatywne? Nie, ponieważ dzieci w Krakowie jest jednak więcej. Kolejny przykład. 60% Polaków mieszka w miejscowościach do 20 tysięcy miejscowości i na wsiach. W tym projekcie, według metryczki, którą podają autorzy, około 20% uczestników reprezentuje tę wielkość miejscowości. Czyli znowu mówimy o problemach pokazanych przez pryzmat szkół, które wzięły udział, ale były to głównie szkoły z dużych i wielkich miast. I tak dalej. Są też problemy z nadinterpretacją wyników, bo to pytanie, ten przykład, który pani podała, że 30%, że 1/3 dzieci ma jakieś zaburzenia, wynika z pytania, które wcale o to nie pyta. Pytamy tam, czy na przykład czasami nie chcecie się rano wstać, jesteś zmęczony i tak dalej. To jest coś, co zdarza się każdemu, nawet dorosłym. A potem z tego jest wyciągany wniosek, że dzieci nie mają chęci do życia. To jest duża nadinterpretacja i tak dalej. Takich problemów etycznych, technicznych jest mnóstwo. Last but not least, są też pytania głęboko ingerujące w psychikę dzieci, bo na przykład są pytania zadawane, ja przypominam, w klasie, gdzie siedzi 30 uczniów pod opieką nauczyciela, a nie psychologa, gdzie jest to pytanie, czy na przykład, czy wysyłałeś ostatnio swoje nagie zdjęcia w internecie? Mhm. I parę innych tego typu sformułowań.
Też, co zwróciło moją uwagę, to czy dzieci próbowały, czy używały alkoholu, narkotyków, czy korzystały z pornografii.
Czy to się samo okaleczały?
To są pytania bardzo ingerujące w tę sferę osobistą, ale co mnie bardziej zastanowiło i w sumie bardzo zdziwiło, że te same pytania były kierowane do 8-latków, 9-latków i 18- i 19-latków, że nie było żadnego rozgraniczenia na grupy wiekowe.
Tego do końca nie wiemy, bo w pewnym miejscu autorzy piszą, że młodsze dzieci miały inną ankietę, ale nie wiemy jaką. Natomiast w interpretacji, którą podają, nigdzie to nie jest zaznaczone. No ale to jest okej, zamknięty temat. Tak, w tej chwili to
zawsze można o to dopytać.
Było rok temu, stało się. Ja wiem z opowieści znajomych, że dzieci, które brały udział w tym badaniu, często przechodziły później do domu, do rodziców i pytali się, mamo, ale co to znaczy samookoleczać się, tak? Albo co to znaczy coś? Bo taki 9-10-latek może nie miał z tym do czynienia i niekoniecznie to jest najlepszy sposób, żeby dowiedział się o tym właśnie z ankiety.
Ale jednak rodzice musieli chyba wydać zgodę, prawda, na takie badania?
Teoretycznie tak. I nawet ją wydali. Ale rodzice wydają ogólną zgodę. W wielu szkołach to było nawet jest to zorganizowane w ten sposób, że rodzice raz w roku wydają zgodę, że okej, zgadzamy się, żeby dzieci brały udział w badaniach. Nie jest to badanie do konkretnego projektu. Po drugie, obawiam się, że również dyrektorzy, którzy wpuścili te pytania do szkoły, nie znali ankiety. List, który fundacja wystosowała do szkół, nie wspominał o dokładnej treści, czym będzie, o co będziemy pytać dzieci. Więc jakby myślę, że wielu rodziców, gdyby miała świadomość, nie wyraziłoby zgody. Niestety badanie to zostało zrealizowane metodą wielkich liczb po to, żeby zrobić wielkie wrażenie. Jak wspominałem, badanie ESOP, które jest reprezentatywne, sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i można mu całkowicie wierzyć, wskazuje zupełnie inne odsetki, ale jest dużo bardziej szczegółowe, jest profesjonalne.
I co wynika z tych badań, proszę powiedzieć, z tego badania ESOP?
No, że 11% dzieci 7-11 lat ma zaburzenia psychiczne, 15% tych starszych, 12-17 i łącznie jest to około 13%. I potem jest szczegółowa...
Średnia taka średnia, wychodzi.
Tak. Potem jest oczywiście szczegółowa analiza, czy są tendencje samobójcze, na przykład takie tendencje wyjawiało 5%, 6% dzieci niemal. Z tym, że ryzyko niskie to 5%, jest tylko 1% był z dużym ryzykiem i tak dalej. Te badania są bardzo szczegółowe i bardzo konkretne. Ja nie neguję w żaden sposób, w żadnym momencie, że ten problem istnieje. Tylko narzędzie, które zostało użyte, jest niewłaściwe. Co więcej, jak mówiłem, sytuacja, w której dzieci odpowiadają w obecności innych dzieci, powoduje, że nie możemy ufać tym wynikom.
Państwo opublikowali te swoje zastrzeżenia, swoje uwagi co do przeprowadzonych form tych badań. Jaka była odpowiedź płynąca z fundacji?
Rok temu spotkaliśmy się z przedstawicielami fundacji i jedną z autorek tego raportu i uznaliśmy, że okej, nie będziemy walczyć, bo nie ma o co walczyć, tylko będziemy współpracować, żeby stworzyć wspólny pomysł, jak prawidłowo badać dzieci. Ta mała grupa robocza dalej działa niestety z powodu braku czasu, głównie po stronie fundacji między innymi również. Nie udało nam się tego tematu zamknąć. Natomiast obiecano nam wówczas, że ten raport zostanie przepracowany tak, żeby były wyniki reprezentatywne, żeby można było mówić o tym, czy rzeczywiście jest taka skala problemu.
Niestety, i żeby nie był przede wszystkim podważany, tak, przez nikogo.
Niestety nie zostało to zrobione. Uzyskaliśmy taką informację od jednej z osób, która miała się tym zająć, że jego zdaniem po zważeniu te wyniki są takie same, ale niestety nie dowiedzieliśmy się o tym, w jaki sposób zostało to zważone i tak dalej. Bo jak mówiłem, można ważyć, czyli dopasowywać do struktury społeczeństwa na różne sposoby. Przede wszystkim jest to wielkość miejscowości, po drugie wiek dzieci. Tak się składa, że kohorty wiekowe dzieci w poszczególnych klasach są zbliżone liczebnościowo, a w tym badaniu to nie jest tak, że jest to po prostu jak krzywa Gaussa. W pewnym wieku jest ich więcej, tych skrajnych bardzo mało. Jest wiele innych zmiennych demograficznych, które pewnie należałoby użyć, żeby spróbować to rozstrzygnąć. Ale okej, mleko się wylało. Co dalej? Dalej na tej podstawie między innymi został opracowany program profilaktyczny, który nazywa się chyba Złoty Standard. I to, co nas zaniepokoiło i dlaczego zwróciliśmy do tematu, to jest to, że w tym złotym standardzie w dwóch miejscach pojawia się takie sformułowanie, że autorzy tego projektu sugerują, a wręcz zalecają realizowanie w szkołach badań testów przesiewowych w kierunku depresji. I w zasadzie można powiedzieć, że świetnie.
No tak, bardzo dobrze.
Tylko pytanie, jakim narzędziem? I otóż w tym projekcie nie ma ani słowa o tym na temat tego, czy to narzędzie i jak je stosować. Jest tylko link, że tam jest skala depresji Kutchera do pobrania ze strony, obcej strony, nie jest to strona fundacji. No i jeżeli tam się wejdzie na ten test, można go rzeczywiście ściągnąć. Jest to test opracowany w Kanadzie, tylko że to tłumaczenie nie jest opracowaniem testu na rynek polski, tylko jest to tłumaczenie. I to tłumaczenie dość nieudolne, w wielu miejscach są błędy. Ale co zastanawia? Na przykład na pierwszej stronie jest napisane, że jest to test dla dzieci w wieku powyżej 12 lat do 22. Nigdzie w materiałach fundacji nie ma informacji o tym, że to nie powinno się go stosować w młodszych klasach.
Poniżej 12 roku życia, tak?
To pierwsze. Po drugie, autorzy testu w oryginalnej angielskiej wersji piszą, że ten test jest przeznaczony dla osób, u których zdiagnozowano problemy psychiczne i ono służy do dokładnej diagnozy, a nie do testów przesiewowych. Gdyż testy przesiewowe to jest takie badanie, które ma dotyczyć wszystkich i po prostu wyciągnąć z tłumu osoby potencjalnie zagrożone. To badanie nie jest skierowane do tych osób, do takiego korzystania. Autorzy wręcz piszą o tym, że powinny je realizować psycholodzy, osoby wyedukowane, lub jeśli nauczyciele lub inne osoby, to po przeszkoleniu. Nigdzie o tym znowu w materiałach złotego standardu nie ma. A szkoda, bo gdyby użyć narzędzia, które rzeczywiście nadaje się do testów przesiewowych, to byłoby ta dobra rzecz. A to narzędzie nie jest. Dlaczego nie jest? Po pierwsze, jak wspomniałem, nie jest dostosowane do rynku polskiego, również pod względem znaczeniowym. Bo kiedy myślimy po polsku i myślimy po angielsku, to te same słowa przetłumaczone wprost znaczą co innego. Te dzieci kanadyjskie, dla których zostało to przygotowane, mają inny zasób myślowy, tak pojęciowy, niż dzieci polskie. Ale to jest tylko jeden mały problem. Większym problemem jest co? Sama treść tych pytań. Otóż po pierwsze te pytania znowu ingerują niektóre psychikę dzieci, a co najbardziej zastanawiające to jest, ponieważ jest to test dla osób, które już wiemy, że są zagrożone, tu nie ma odpowiedzi nie. Nie ma odpowiedzi, mnie to nie dotyczy. Każdym z tych pytań jest na przykład...
Podajmy przykład.
Na przykład pytanie, czy miałeś myśli w zeszłym tygodniu? Myśli, plany albo czyny samobójcze czy samoszkodzące? Odpowiedzi A. Prawie nigdy. B. Dość często. C. Przeważnie. D. Zawsze. I to jest też przesiewowe.
I to jest... To jestem też bardzo zdziwiona tym, że... Prawie nigdy, czyli nie mam odpowiedzi nigdy.
Teraz jest problem taki, że dzieci, które dostaną ten test, mogą się zacząć zastanawiać zaraz. Skoro wszyscy mają prawie nigdy, a ja nie miałem, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Czy ja jestem nienormalny, że nie mam myśli samobójczych?
Czy to ma wejść w najbliższym czasie do jakiegoś oficjalnego obiegu? Czy to ma być...
Oficjalne to jest złe słowo. Program ten... czyli złoty standard, jest już zaimplementowany chyba w 1500 szkół, w których uczy się 300 tysięcy uczniów, czym się fundacja chwali na swojej stronie. Więc oczywiście nie wiemy, które elementy tego programu zostały tam zaimplementowane.
Ale rozumiem, że ten test ma się tam pojawić. Czy już się zaczął pojawiać?
Znaczy, fundacja sugeruje tak w swoich materiałach, że powinno się robić testy przesiewowe na depresję oraz na uzależnienie od internetu. To jest drugi test, który również nie do końca jest dopasowany, ale jest mniej szkodliwy. W związku z tym fundacja sugeruje, że powinny wszystkie dzieci przez to przejść. Bez ograniczenia wiekowego, to też jest bardzo ważne, bo dzieci w wieku poniżej maksimum 11 lat mogą w ogóle nie zrozumieć, o co chodzi w tym teście, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, same te pytania niektóre są trochę ingerujące, tak? No bo tu akurat na szczęście nie mamy tych pytań o samookaleczanie się, czy o wysyłanie nagich zdjęć w internecie, bo to jest skrócona wersja tego testu.
Są bardzo sugerujące te odpowiedzi po prostu.
Tak. Czy pani jako osoba dorosła miałaby przejść przez ten test?
No nie ma tu moich odpowiedzi.
Pani
nie ma tu moich odpowiedzi. No nie.
A proszę sobie wyobrazić, że ma pani 13-14 lat, jest pani w okresie dojrzewania, hormony buzują, mózg się przebudowuje, bo jak wiemy, u dzieci w tym okresie mózg zaczyna działać zupełnie od nowa. I dostaję takie pytanie, i co ma z tym zrobić, jak ma to przepracować wewnętrznie. Dokładkę robi się to pod nadzorem nauczyciela, a nie wykształconego psychologa, bo pamiętajmy, że psychologów w szkołach nie ma tak dużo. Chyba tam zaledwie 1/5 szkół ma psychologów, którzy w szkołach pracują, więc w pozostałych szkołach no, nie ma fachowej osoby, która mogłaby to zrobić, prawda? Po drugie, znowu nie ma tutaj żadnych sugestii na ten temat, żeby ten test robić w warunkach laboratoryjnych, czyli jeden na jeden. Prawdopodobnie znowu jest idea, żeby to robić w szkołach na lekcji, kiedy wszystkie dzieci dostaną, zaznaczą sobie odpowiedzi, ktoś je zbierze i na tej podstawie oceni.
To jest, rozumiem, ten test przesiewowy w kierunku depresji. To jest właśnie ten test według Kaczera i bez ograniczeń wiekowych ma być wprowadzony. Czy już ktoś odpowiadał na te pytania? Czy pan ma taką wiedzę?
Tego nie wiemy, ponieważ to fundacja wprowadza, UNAWEZA wprowadza ten program do szkół. My próbowaliśmy zwrócić uwagę różnych osób na to, że to nie jest może najlepsze rozwiązanie, że może warto byłoby się zatrzymać i zmienić ten test. Tym bardziej dziwna jest sytuacja, że fundacja, wprowadzając do szkół, do 1500 szkół ten program, nazywa to pilotażem. W mojej branży badawczej pilotaż robi się na paru osobach, parunastu osobach, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma błędów. Tutaj robi się to na 300 tysiącach potencjalnie dzieci i dopiero wtedy, jeżeli będzie jakiś błąd, to go poprawimy. A co z tymi dziećmi, które już miały z nim do czynienia?
To jest pytanie do Ministerstwa Edukacji.
Próbowaliśmy zwrócić uwagę. Ministerstwo twierdzi, że przecież szkoły mają całkowitą swobodę. Niestety to działa troszkę na zasadzie takiej, że jeżeli pani minister czy ktoś z ministerstwa sfotografował się z kimś z fundacji, fundacja używa tego jako argumentu, że no jesteśmy fajni. Niestety ministerstwo nie może zakazać tego typu. Być może warto byłoby się zastanowić, czy w przypadku zdrowia psychicznego dzieci jest również Narodowy Program Zdrowia Psychicznego, za który odpowiada nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale również Edukacji. Może jest moment,
rozumiem,
żeby się nad tym zastanowić.
Tutaj jest decyzja już po stronie dyrekcji, że każdy dyrektor w swoim własnym zakresie deklaruje chęć uczestnictwa w takim programie, czy też nie.
Tak, ale odbyło się na przykład spotkanie w Senacie, z którego wyniku w zaleceniach jest również, żeby stosować testy przesiewowe w szkołach, a niektórzy kuratorzy wręcz mówią, że zapraszamy fundację do naszych szkół z tym programem. Idea programu jest słuszna. Chodzi o to, żeby pomóc dzieciom, które mają problemy. Pytanie, czy narzędzie, które może wywoływać te problemy, jest właściwie użyte?
Na te pytania za kilka chwil odpowie w sumie adresatka tych wszystkich zastrzeżeń, bo za kilka chwil będziemy rozmawiać z panią Olą Rodzewicz, która jest menadżerką projektu Młode Głowy i która jest z Fundacji UNAWEZA. A my mamy połączenie z panią Olą Rodzewicz, która jest menadżerką projektu Młode Głowy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
W naszym studio również pan Janusz Sielicki, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie. I rozmawiamy na temat tego, jak wyglądają badania w Polsce, jak wyglądają programy profilaktyczne. Na początek pytanie do pani Oli. Powiedzmy o tym, jak wprowadzany jest program, projekt Młode Głowy i co za tym idzie, także program profilaktyczny Złoty Standard w Polsce.
To może najpierw ja pozwolę sobie uporządkować pewne rzeczy. Witam państwa i cieszę się, że mam okazję z państwem się spotkać. Projekt Młode Głowy to mówimy o szerokim projekcie. To jest długofalowy projekt, który jest projektem edukacyjnym i ma na celu doprowadzić do polepszenia sytuacji psychicznej i zdrowotnej młodych ludzi. Ponieważ naszym celem jest przede wszystkim to, że chcemy budzić do życia i budować w młodych ludziach przekonanie, że mogą sobie poradzić z wyzwaniami, a w razie potrzeby, żeby też wiedzieli, jak mogą sięgać po pomoc. I projekt Młode Głowy ma kilka takich filarów. Po pierwsze, chcemy dać młodym ludziom głos. Po drugie, chcemy normalizować sięganie po pomoc. A po trzecie, wyposażać tych młodych ludzi, ale nie tylko ich, jak widzicie państwo, również rodziców i nauczycieli i nauczycielki, w narzędzia, które będą wspierać też dorosłych w tym, żeby mogli w taki mądry sposób towarzyszyć tym młodym ludziom. I program profilaktyczny, o którym pani powiedziała, jest jednym z elementów projektu Młode Głowy. To jest program profilaktyczny, którym dzisiaj jest, do którego przystąpiło dobrowolnie, ponieważ projekt jest ogólnodostępny, bezpłatny i do którego dobrowolnie mogły zgłosić się szkoły. Każdą szkołę zgłasza dyrektor szkoły, który sprawuje nad swoimi nauczycielami nadzór pedagogiczny, i ten dyrektor, zgłaszając szkołę, jakby bierze na siebie odpowiedzialność za to, że nauczyciele i nauczycielki, którzy pracują w danej szkole, będą realizować ten program. I program profilaktyczny to jest 8 lekcji, które można realizować w ramach godzin wychowawczych, wpleść je w swój program wychowawczo-profilaktyczny. Tak on jest zbudowany i bardzo nam zależało na tym, żeby to był program, który będzie takim procesowym wspomaganiem zarówno nauczycieli i nauczycielek, jak i uczniów i uczennic, po to, żeby oni też mogli zbudować pewną relację z sobą i żeby to właśnie obecność tych mądrych dorosłych, tych nauczycieli i nauczycielek była takim sygnałem dla młodych osób, że to są właśnie te osoby, do których również mogą zwrócić się o pomoc. Tak?
Tak, ja rozumiem. Ten program profilaktyczny Złoty Standard, rozumiem, że to jest około 1500 szkół, takie dane się pojawiają i on, rozumiem, jest realizowany już, tak?
Program profilaktyczny nie nosi nazwy Złoty Standard. Program profilaktyczny nazywa się Godzina dla Młodych Głów. Złoty Standard jest jednym z narzędzi, które daliśmy wszystkim po to, żeby mogli sobie po prostu z niego korzystać wtedy, kiedy chcą, i ściągnąć go sobie ze strony. Nie jest on dedykowany nikomu, kto bierze udział w naszym programie profilaktycznym. Jest to, po prostu takim wsparciem, tak, wsparciem dla szkół, z którego mogą sobie korzystać, jakby nie zobowiązując się. On jest niezwiązany z programem profilaktycznym Godzina dla Młodych Głów.
Tam to, co chyba najbardziej niepokoi też naszego gościa, który jest w studio, to jest ten test przesiewowy w kierunku depresji. Mówimy o tym teście według Kaczera. Czy ten test jest wykonywany w szkołach? Czy on został wstrzymany? Bo pojawiają się liczne wątpliwości związane z doborem wiekowym, z grupą wiekową, a przede wszystkim z odpowiedziami, które są dla dzieci, które już mają zdiagnozowane w jakiś sposób problemy psychiczne albo związane z depresją. Czy on jednak funkcjonuje powszechnie? Każdy nauczyciel może sobie go wziąć, wydrukować i dać dzieciom na lekcji wychowawczej czy jakiejś innej lekcji?
Ja nie jestem autorką Złotego Standardu i myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do autorek i autorów Złotego Standardu, którzy pewnie chętnie się wypowiedzą w tym temacie, i państwa gość, którego obecności państwo nie zapowiadaliście wcześniej, a który jest dzisiaj, i nie poinformowaliście też państwo mnie o tym, że
pytaliśmy się przed wejściem na antenę na żywo,
tak,
czy pani się zgadza. Byliśmy w stanie to zrezygnować, bo po prostu tu jest gość w naszym studio.
Jasne.
Pani mogła odmówić. Gość się przysłuchuje temu po prostu, co pani mówi, i zawsze można zrezygnować było, więc to nie tak, że nie uprzedziliśmy pani też.
Myślę, że gość jest świetnie zorientowany, bo zarówno on, jak i jego koleżanki bardzo dbają o to, żeby zadawać te pytania w różnych przestrzeniach publicznych.
Czyli to, uważa pani, że to są niezasadne, czy bezzasadne te pytania?
Nie uważam. Absolutnie. Każde pytanie jest dla mnie zasadne, ale nie w każdym ja jestem osobą, która jest kompetentna, żeby na nie odpowiedzieć. Test Kaczera jest testem, który rekomendowało zespół budujący Złoty Standard. Jeśli ktoś ma pytania dotyczące samego testu, to te pytania zadał i wielokrotnie otrzymał na nie już również odpowiedź. A żeby państwa uspokoić, nie jest to test, który jest elementem programu profilaktycznego, który jest dzisiaj obecny w szkołach, i jak państwo dobrze wiecie, jest to test, który rekomendowany jest, żeby był wykonywany zawsze w obecności psychospecjalisty, czyli również osoby, która będzie wiedziała, jak tym testem się posługiwać. Ja z wykształcenia nie jestem psycholożką, na pewno nie sięgnęłabym po taki test i bym go nie wykonała, bo nie jestem osobą, która jest specjalistką w tym zakresie, a my nie rekomendujemy, żeby ten test był wykonywany przez osoby, które są do tego no jakby nie, niekompetentne. Tak? Tak jak państwo słyszycie, nasz program profilaktyczny to jest program, który jest programem wsparcia i nikt z nas nie wchodzi do szkół, nie realizuje go. Nie ma tutaj żadnej przypadkowości, bo jej na pewno nie rekomendujemy.
Dobrze, to niech pani wytłumaczy. Tak, czyli jest program profilaktyczny, to jest jedno, a ten złoty standard, do którego są ewentualne zastrzeżenia,
to jest takie narzędzie, z którego można skorzystać. Miało to narzędzie na celu tylko i wyłącznie to, żeby wyposażyć nauczycieli, psychospecjalistów w takie 10 narzędzi, które mogą im ułatwić pracę, ponieważ oprócz testu Kaczera tam są również takie...
No ale po co dawać test, z którego może skorzystać nieumiejętnie nauczyciel? Prawda?
Ale dlaczego? Wie pani, bo to zależy, jakie państwo macie podejście. My mamy takie podejście dla nauczycieli i nauczycielek, że obdarzamy ich przede wszystkim zaufaniem, tak jak dyrektorów obdarzamy zaufaniem, że są to osoby kompetentne.
No przy takich delikatnych sprawach to takie przy każdym, bardzo duże
to zaufanie. Ale szanowna pani, dzieci i młodzież są przez ładnych kilka godzin w szkole codziennie, dotykają najbardziej delikatnej sfery życia tych młodych ludzi, mają z nimi kontakt przez ładnych kilka godzin dziennie, przez przynajmniej 12 lat w życiu takiego młodego człowieka, więc dla mnie są osobami, które absolutnie zasługują na to, żeby obdarzać ich zaufaniem i jestem ostatnią osobą, która pozwoliłaby w Polsce na to, żeby to zaufanie podważać. I nie zgadzam się na taką retorykę, która mówi o tym, że nauczyciele to są jacyś ludzie, którzy nierozsądnie podejdą do jakiegoś narzędzia, które dostaną, ponieważ są wykształconymi ludźmi, są sprawdzeni w bardzo przeróżnych rejestrach. Zanim podejmą pracę w szkole czy w przedszkolu, to na pewno są to ludzie bardzo skrupulatnie dobrani do pracy z dziećmi i z młodzieżą. Ja ich obdarzam ogromnym zaufaniem. Cały zespół projektu Młode Głowy Fundacji Unaweza ma wielki szacunek do nauczycieli i nauczycielek, którzy pracują w szkołach i wiemy, że nie sięgną po narzędzie, do którego nie są przygotowani, a mają w szkole dzisiaj psychologów, z których pomocy mogą korzystać i wtedy taki psycholog ma prawo zdecydować, czy chce z takiego testu korzystać i z kim z takim testem pracować. A test jest rekomendowany na wielu, przez wiele towarzystw psychiatrycznych, psychoterapeutycznych, więc myślę, że nie jest zabroniony, a póki co w Polsce coś, co nie jest zabronione, prawem jest dozwolone.
To ja poproszę o komentarz w takim razie naszego gościa, pana Janusza Sielickiego, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii odnośnie tego testu i właśnie dostępności jego i przede wszystkim skierowania do tych młodych często ludzi.
Tak, zacznijmy od tego, że oczywiście jest problem zdrowia psychicznego dzieci i należy z nim walczyć. Tak, my popieramy wszelkie programy, które są sensownie skonstruowane. Niestety autorzy tego testu, tego projektu, wręcz w czasie spotkania w Senacie był tak zwany podpisany pakt zdrowia psychicznego, między innymi przez państwa fundację. I tam jest w rozdziale trzecim napisane wprost. Przeprowadzanie testów przesiewowych w kierunku depresji oraz w kierunku ryzykownego korzystania w sieci w nawiasie młode głowy. Państwo w różnych miejscach sugerujecie, prosicie, wręcz zachęcacie do przeprowadzania tych testów przesiewowych. Również w dokumencie, który państwo, ten młody, złoty standard, który jak rozumiem nie jest obowiązkowy, ale jest to jedno z narzędzi, które sugerujecie, żeby
wszystko nauczyciele... Wszystko jest nieobowiązkowe chyba, tak? No bo jest dobrowolne.
Tak jest. Wszystko jest dobrowolne. I uważamy, że można znaleźć inny test przesiewowy, który byłby odpowiedni dla dzieci. Po pierwsze, w materiałach, które fundacja przedstawia w ogólnym dostępie, nie ma zastrzeżenia, że ten test nie jest dla dzieci małych. To jest ten test przygotowany był dla dzieci od 12 roku życia. Po drugie, autorzy testów oryginalnej brytyjskiej, angielskiej wersji piszą, że ten test jest dla osób, które mają zaburzenia psychiczne, zdiagnozowane i służy tylko do pogłębienia diagnozy.
Widać to po odpowiedziach, które mamy tutaj.
Ten po odpowiedzi również nie zawierają odpowiedzi ucieczkowych tak zwanych, czyli mnie to nie dotyczy i tak dalej. W związku z tym ten test nie powinien być w ogóle nigdy rekomendowany do użycia w szkołach. W żadnej sposób. Nigdzie na państwa materiałach nie jest napisane, że powinny ten test przeprowadzać psychologowie. Tym bardziej, że nie jest prawdą, że w każdej polskiej szkole jest psycholog. Niestety tak nie jest. Pomoc psychologiczna w polskiej szkole.
Nie powiedziałam tego, panie Szulc, w każdej polskiej szkole jest psycholog, tylko powiedziałam, że w polskiej szkole są również psycholodzy, z pomocy których mogą skorzystać nauczyciele.
Zgadza się, czy w 80 90% szkół nie mają takich...
Proszę, żeby nie przekłamywał pan.
W ilu procentach nie ma psychologów?
A psychologowie są w co piątej szkole, czyli 80% szkół nie ma psychologa na etacie. W związku z tym ten dostęp jest utrudniony. Ja nie neguję, broń Boże, tego, że mamy wspaniałych nauczycieli i tak dalej. Ja się mogę zgodzić ze wszystkim, co powiedziała moja przedmówczyni. Z jednym wyjątkiem. Nie powinno się wprowadzać do szkół, sugerować używania narzędzia, które potencjalnie jest szkodliwe dla zdrowia psychicznego dzieci pod hasłem dbania o to zdrowie.
I do tego odniesie się pani Ola Rodzewicz, bo to są bardzo poważne zarzuty i ten test, który powinien być przeprowadzany u dzieci, tak jak mówi nasz gość, które mają już zaburzenia. I,
pani redaktor, słyszę, że pani jest świetnie przygotowana.
Nie, bo ja dzisiaj dostałam ten test. Wie pani, mnie zdziwiło, jak ja bym miała dziecko w wieku 10, 11 lat, albo 8, albo 9. Pani, rozumiem, też ma dzieci. Myśli, plany albo czyny samobójcze, czy samoszkodzące masz i są odpowiedzi prawie nigdy, dość często, przeważnie i zawsze. Nie ma odpowiedzi, nie mam, nie posiadam.
Bo ten test jest tak skonstruowany i specjaliści, którzy zajmują się tym testem, mogą państwu to bardzo łatwo wytłumaczyć, a ja nie będę wchodziła w rolę specjalisty i nie będę państwu tego tłumaczyć, ale miałam okazję posłuchać tych osób i...
Nie chciałabym, żeby moje dziecko dostało taki test, gdzie nie ma odpowiedzi, nie mam takich myśli, mamo. Nie mam takich myśli, tato. Dostałem test, gdzie je mam. Muszę je mieć.
Czy rozumiem, że pozwoli mi pani się
Tak, już teraz tak, bo jestem po prostu zszokowana.
Zaprosiła mnie pani do rozmowy o projekcie Młode Głowy.
To jest elementem tutaj, rozumiem. To wszystko się łączy.
Natomiast pan Sielicki powiedział, że wdrażamy do szkoły złoty standard. Jest to nieprawda. Złoty standard jest umieszczony na stronie projektu Młode Głowy i może z niego skorzystać ktoś, kto chce. Natomiast Fundacja Unaweza w projekcie Młode Głowy nie wdraża niczego nigdzie, na pewno nie złotego standardu w szkołach. I nie życzę sobie, żeście państwo powielali takie nieprawdziwe informacje, ponieważ nie jest to prawdą. To jest złoty standard, jest umieszczony na naszej stronie, ma swoich autorów, możecie państwo się zwrócić do nich z zapytaniem, dlaczego
tak też zrobimy.
Akurat ten test, bardzo Dobrze. Proszę, dlaczego akurat ten test. I natomiast nie jest prawdą, że jest cokolwiek ze złotego standardu wdrażane do szkoły. Wszystko, co zaproponowaliśmy szkołom i do czego przystąpiły i możecie państwo używać takiej retoryki, to jest program profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów, który, powtórzę, jest ogólnie dostępny i jest dobrowolny. I przystąpiły do niego dobrowolnie szkoły, zgłaszając się poprzez swoich dyrektorów szkół.
To jeszcze powiedzmy odnośnie tych spotkań, które ostatnio odbyły się w Ministerstwie Edukacji Narodowej z panią minister Barbarą Nowacką. Czy tutaj mają państwo jakieś konkretne plany, czy są jakieś ustalenia, jak ta współpraca będzie wyglądać?
W ministerstwie gościliśmy, jak wiele innych organizacji pozarządowych, ponieważ pani minister Nowacka i całe ministerstwo pokazuje w ten sposób swoją otwartość na rozmowy z bardzo wieloma osobami, nie oceniając tego, z czym te osoby przychodzą, i bardzo szanuję za to cały zespół Ministerstwa Edukacji Narodowej, że po tej retoryce, którą mieliśmy za czasów ministra Czarnka, otworzyli się na rozmowy również z NGO-sami. I podczas tych rozmów nie padają żadne deklaracje, nie padają żadne zobowiązania. To są rozmowy i również my w nich uczestniczymy, które mówią o tym, że nasz głos jest również ważny. I wiecie państwo, ja rozumiem, że we wszystkich działaniach, które podejmuje również drugi gość, nie popełnił nigdy żadnego błędu i pewnie wszystkie działania, które podejmował do tej pory, takim błędem nie były obarczone. Natomiast ludzie, którzy się uczą i są w procesie uczenia się, to są ludzie, organizacje, w tym zakładam Ministerstwo Edukacji Narodowej, które otwierając się na współpracę z bardzo wieloma różnymi organizacjami, bo nie tylko z NGO-sami, pokazuje, że jest po pierwsze ciekawe doświadczeń, wiedzy, umiejętności bardzo różnych resortów, a po drugie, że chcę budować zupełnie inny standard oparty na zaufaniu, na otwartości i na tym, że jeśli pewne rzeczy w praktyce okażą się niedobre, to po prostu będziemy je zmieniać. Ja mam wieloletnie doświadczenie w edukacji, pracuję 23 lata w edukacji, 15 lat byłam dyrektorką poradni psychologiczno-pedagogicznej i przepracowałam bardzo wiele ogólnopolskich projektów, które zawsze zakładały w swoim czasie trwania ewaluację, która pokazuje, że jeżeli ewaluujemy jakiś proces i poddajemy go ocenie, to potem po prostu wprowadzamy zmiany, które ktoś rekomenduje. I my w projekcie Młode Głowy, szanowni państwo, również jesteśmy otwarci na to, że jeżeli okaże się, że szkoły, które są w naszym programie profilaktycznym, dadzą nam taką informację zwrotną, że coś należy poprawić, a program jest właśnie teraz w ewaluacji, to chcę powiedzieć, że ten program na pewno zostanie zmieniony, na pewno zostaną wprowadzone zmiany na podstawie tego, jaki feedback dostaniemy
to
ze
ja
szkół.
Jeszcze, tak, rozumiem, to ja jeszcze powiem, że szkoły często się nie znają, nauczyciele często nie wiedzą dokładnie i nie analizują tego, co dostają. Powinni to raczej robić specjaliści, a nie opiniować tylko i wyłącznie nauczyciele. Ale ja jeszcze wrócę do tego badania, które wywołało...
Tutaj nie zgodzę, bo dla mnie nauczyciele również są specjalistami, bo nie wiem co ma pani na myśli,
mówię o psychologach, mówię o osobach, które pracują z dziećmi, z zaburzeniami.
Nauczyciele pracują na co dzień z dziećmi.
I czasami nie wiedzą. Mnie bardziej chodzi o to badanie, które wywołało tak duże emocje, a przede wszystkim zostało przeprowadzone na tak wielkiej próbie, bo mówimy o próbie niemalże 200 tysięcy dzieci. I czy pani uważa, że na przykład dziecko 8 albo 9-letnie powinno dostawać tematy na temat samookaleczania, na temat pornografii, na temat używania alkoholu i narkotyków? Bo takie informacje też w przestrzeni publicznej się pojawiły, że takie pytania 8-latkowie i 9-latkowie dostawali w tym badaniu.
Do badania i do pytania o badanie odsyłam do autorów raportu, czyli przede wszystkim do Fundacji.
No ale przecież pani jest menadżerem tego projektu, to z kim mamy rozmawiać? Z trzema osobami jednocześnie?
Z autorem tego raportu. Ja jestem menadżerką tego raportu.
No to wszystko pani powinna mieć w małym paluszku i odpowiadać na
to. To jest pani ocena, a ja zarządzam pewnym zespołem i chciałam pani powiedzieć, że odsyłam państwa do autora tego raportu, socjologa, doktora Macieja Dębskiego, jest autorem tego raportu. Proszę mi nie przerywać, bo chciałabym to powiedzieć. Pan Maciej Dębski również do tych rzeczy, o których pani przed chwileczką powiedziała, odniósł się i wydał oświadczenie na swojej stronie. Myślę, że jest właściwą osobą do odpowiadania na te pytania, a nie menadżerka projektu.
To jeszcze na koniec, to już w sumie nie wiem, o co pytać, bo zaraz mi pani znowu powie, że tego pani nie wie, ale może pani wie więcej na temat tego, co się stało ze sprawą pana Mikołaja Pawlaka, bo przypomnijmy, że Mikołaj Pawlak miał zastrzeżenia do akcji fundacji właśnie UNAŁESA pani Martyny Wojciechowskiej, że były różnego rodzaju takie wpisy w mediach społecznościowych pod państwa adresem. Jak ta sprawa się zakończyła? Na jakim to jest dzisiaj etapie?
Przede wszystkim mamy nową rzeczniczkę praw dziecka, panią Monikę Horne-Cieślak, która niebawem wypowie się na temat tej sprawy. Natomiast pan Mikołaj Pawlak przegrał sprawę z panią Martyną Wojciechowską i to oskarżenie, które zostało wytoczone przeciwko pani Martynie Wojciechowskiej, Fundacji UNAŁESA, było bezzasadne, ponieważ zawierało nieprawdziwe informacje. I wystarczyło, żeby pan Mikołaj Pawlak sprawdził te informacje u źródła. Zawsze odsyłam do źródła. I żeby je sprawdził i nie narażałby wtedy Skarbu Państwa na niepotrzebne koszty, które niestety pociągnęła ta sprawa za sobą, a oskarżenie było nieprawdziwe.
Czyli sprawa pozytywnie dla państwa się zakończyła, rozumiem, i już tutaj nie będzie żadnych odwołań, rozumiem, kolejnych instancji, wyrok już jest prawomocny.
Nie mogę powiedzieć, że wyrok jest prawomocny, natomiast tak, roszczenie było bezzasadne.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Ola Rodzewicz, menadżerka projektu Młode Głowy, Fundacja UNAUEZA, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję także panu Januszowi Sielickiemu, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. Czy jeszcze jakiś komentarz na koniec?
Mogę powiedzieć, że zgadzam się z prawie wszystkim, co powiedziała pani z fundacji. Szczególnie powiedziała o tym, że chcą zmieniać ten projekt tak, żeby był lepszy. Skoro już wiemy, że to narzędzie jest szkodliwe i jest niebezpieczne, to może czas, żeby je zmienić. Nie trzeba czekać na ewaluację parę miesięcy. Możemy natychmiast podmienić ten test na coś bardziej przyjaznego dzieciom.
Powiedział pan Janusz Sielicki, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, badacz z wieloletnim doświadczeniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jak słyszą państwo, tych emocji jest dużo. Te testy dla najmłodszych są wdrażane w różnym stopniu. Nauczyciele mogą korzystać, nie muszą. Niektóre programy profilaktyczne coraz bardziej wchodzą do szkół, inne mniej. Na pewno będziemy się temu przyglądać, gdyż najmłodsi i ich zdrowie psychiczne jest bardzo, bardzo ważne.